odcinku Planszu Stacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was, Marek Pańczyk Pancho. Dzisiaj w naszym wirtualnym studiu goszczę Rafała Szczepkowskiego, Cnidiusa. Dobrze powiedziałem, Nick?
Raczej Cnidius, aczkolwiek tak używam Nika tylko okazjonalnie, tak? Nie jestem do niego bardzo przywiązany.
Okej. I stałego bywalca, tu osobę chyba, której nie trzeba przedstawiać, Szymona Dębskiego, Don Simona.
Witam wszystkich.
Od razu mówię, dlaczego gościmy dzisiaj Rafała u nas. Rafał po pierwsze no jest tutaj zamiłowanym graczem, a więc będziemy sobie mogli porozmawiać na najróżniejsze tematy związane z grami planszowymi. A druga ważna, tak, druga ważna, ważny fakt jest taki, że Rafał był na ostatnich targach w Norymberdze w Niemczech, bardzo ważnych targach. No i pomęczymy trochę Rafała na temat, jak wyglądają te targi, jaka tam jest atmosfera, jakie gry udało mu się obserwować, a nawet sprawdzić. I generalnie porozmawiamy sobie o Norymberdze, jak to wyglądało w tym roku. Poza tym mam nadzieję, że jak nam pozwoli czas, to jeszcze poruszymy kilka tematów związanych z zapowiedziami nowych planszówek. No i wydaje mi się, że to będzie taki scenariusz na dzisiaj. A więc już nie przedłużając, przejdźmy do głównego tematu 48. planszostacji, czyli Norymberga 2010. 61. Międzynarodowe Targi Zabawek w Norymberdze trwały pomiędzy 4 a 9 lutego 2010, oczywiście w Niemczech. Targi...
To długo.
Długo, tak.
Dłuższe są niż Essen.
Ale chyba tam nie wszyscy są tak cały ten okres czasu. Natomiast same targi są drugimi najważniejszymi targami w Niemczech dotyczącymi gier planszowych, a i jednymi z najważniejszych na świecie. I trochę w odróżnieniu od Essen są to targi, przynajmniej taka jest definicja. Zaraz Rafał nam opowie, jak to wygląda rzeczywiście, ale definicja jest taka, że te targi skierowane są do branży, do osób, które gry sprzedają, grami handlują, skierowane do osób, które gry produkują, wydają, no i tworzą. I to jest więc takie spotkanie branży, załatwianie biznesowych spraw, natomiast jest tutaj, są to targi mniej skierowane do tego bezpośredniego konsumenta. W odróżnieniu od Essen, gdzie się jedzie, gra, ogląda, a biznesy też się robi, ale to może nie jest to taki główny punkt. Co jeszcze warto powiedzieć może o Norymberdze, to jest to, że gry, które tam są przedstawiane, często są prototypami. Znaczy, część gier jest taka, że od razu są sprzedawane w sklepie, a część gier jest taka, że pojawią się na przykład dopiero na Essen w październiku, że tutaj w Norymberdze pojawił się prototyp, a w Essen będzie pełnoprawna gra w sprzedaży. Taka jest definicja. No i właśnie, Rafał, chciałem Cię tutaj spytać, jak to wszystko właśnie wygląda w praniu. No i może bym zaczął od takiego pytania, Rafał, w ogóle jak się dostać na Norymbergę? Czy można wejść po prostu, czy trzeba mieć jakieś zaproszenie? Czy taki przeciętna osoba, przeciętny gracz może wejść na Norymbergę? Kupić bilet na przykład.
Z tego, co wiem, to przeciętny taki zwykły gracz z ulicy nie może wejść. Mogę się mylić, tak? Bo ja nie kupowałem w ten sposób wejściówki, natomiast z pewnością, Pancho, możesz tam pojechać jako prasa.
Tak.
To nie tylko są targi dla branży, to nie tylko są targi dla wystawców i dla sprzedawców, także można pojechać jako prasa. Ja szczerze mówiąc wolałbym sobie pojechać jako prasa, albowiem tylko prasa może robić zdjęcia. Wszystkim innym jest ta czynność surowo wzbroniona. A czasami, ja wiadomo, ja lubię bardzo robić zdjęcia, robić zdjęcia grom i tego mi bardzo brakowało, zostawiłem aparat w domu, żeby mi nie kusiło, także zapraszam w przyszłym roku.
Po wizytówkach, tak? Jakichś pilnują, tak? Sprawdzają przy zdjęciach.
Nikt mnie chyba nie sprawdzał, tak? Ale nie miałem aparatu, nie jestem pewien, czy sprawdzają, ale dostałem wyraźną pisemną wskazówkę, żeby nie robić zdjęć, to się zastosowałem.
Dobrze, to powiedz, jak to generalnie wygląda wizualnie, czy jak jest na Essen, są jakieś tam stoiska wydawnictw, jak to wszystko wygląda, jak życie tam się toczy?
To znaczy, to na pierwszy rzut oka jest coś innego, tak? To od razu widać, że to jest zupełnie coś innego niż Essen. Pierwszym wyróżnikiem, i to od razu jakby się rzuca w oczy, że to nie są targi gier planszowych, tylko targi zabawek. I gry planszowe są tam w zdecydowanej mniejszości i są tylko takim, nazwijmy to, złapały przyczółek na tym rynku. Na bodajże 12 olbrzymich hal, to jest więcej niż w Essen, to są większe targi, ponad wszelką wątpliwość, to tylko jedna, co prawda dwupoziomowa, to można powiedzieć, że dwie hale były poświęcone grom planszowym. To po Essen się wydaje wręcz niewiarygodne, że to wszystko jest upchane do te wszyscy, ci wszyscy wystawcy upchani są do dwóch hal, ale tak jest rzeczywiście. Przez większość tych miejsc, przez większość hal przechodzimy i rozglądamy się na boki, nie mogąc uwierzyć w to, co widzimy tak naprawdę. Dla mnie to było niewiarygodne, ja byłem w tym roku po raz pierwszy. I zanim dotarłem do hali numer 10, czyli do hali planszówkowej, potem już nazywaliśmy ją nasza hala, tak? Tak jakbyśmy ją troszeczkę sobie wykupili. Natomiast trzeba się było przebić przez hale poświęcone na przykład modelom kolejek.
No super. To.
Modelom samolocików. Przez halę poświęconą konfetti i innym balonikom, tak? To było więcej niż jedno stanowisko. Było kilka korytarzy poświęconych jedynie stoiskom z rozmaitymi formami konfetti. Były zabawki drewniane dla małych dzieci, dla dużych dzieci, łamigłówki, puzzle.
Były naprawdę lalki i Hannah Montana?
Hannah Montana, to nie wiem, były lalki i tam akurat mało chodziłem. Zresztą.
Dlaczego?
To jest, odpowiedź jest prosta tak naprawdę. Tam nie bardzo się jeździ przechadzać i oglądać, tak? Tak jak na Essen zawsze można sobie pojechać na troszeczkę dłużej i taki gracz po prostu zawsze tam sobie znajdzie coś fajnego do roboty. To w Norymberdze poza tak naprawdę sprawami służbowymi, sprawami biznesowymi, to nie bardzo jest co robić. Znaczy można sobie oczywiście przejść się i pozwiedzać i pooglądać, ale ja byłem w tym roku na 2 dni. Te 2 dni były szczelnie napchane, co godzinę czy co 2 godziny spotkaniami. I tak naprawdę z tej hali planszówkowej wszędzie jest trochę daleko. Tak, to wbrew pozorom to jest kilkaset metrów do przejścia. I owszem, wybiegliśmy na takie 2 zwiady przez kilka hal i idąc do tej 10 sporo widzieliśmy. Natomiast może pewnie jakbym pojechał dłużej na 4 dni, to pewnie bym dokładnie pozwiedzał, a tak to tylko zobaczyłem, jaki jest tego ogrom. Tak, przeszedłem się na zabawki i gry drewniane, na jakieś tam łamigłówki, zobaczyć, co jest w modzie i co się produkuje. Oczywiście jest bardzo dużo jakichś klocków plastikowych, lalek, są stoiska z przebraniami dla dzieci. Mhm. Wszelkie formy zabawek, tak? Jasne. A w tym wszystkim gdzieś zgubione dwie hale.
A powiedz mi jeszcze, jak to właśnie już skupiając się na planszówkach, czy jak wygląda takie pojedyncze stoisko? Czy na tym stoisku można coś kupić, jeżeli jest skończone?
Nie wolno kupować. I zresztą to chyba odpowiada troszeczkę na twoje pierwsze pytanie, czy tam można przyjść z ulicy. Mhm. Pewnie można, znaczy być może nie można, ale nawet gdyby, to nie ma trochę po co, bo i tak nic nie kupimy.
Ale zagrać można, tak?
Zagrać można, trudne pytanie, czy zagrać można. Nie wiem, to znaczy jeżeli chcemy zagrać na stojąco, na jakimś minimalnym stoliczku, jedną turę i tak, czy coś takiego, to może tak, ale takich stołów rozłożonych do grania nie. Jest na każdym stoisku przygotowane miejsce do prezentacji gry. Tak, bardzo chętnie zostanie ona wyłożona, zaprezentowana, to znaczy gry. Tam właśnie jest większość, to są jakieś wersje przedprodukcyjne albo wręcz prototypy, przy czym czasem takie zupełnie surowe, kartonowe, ledwo pokolorowane, a czasem już takie wersje prawie do druku. Albo względnie wersje takie pierwszy druk, tak? Jeszcze nie pełny, ale już egzemplarz wyglądający jak gra. I to jest większość. I na każdym takim stoisku można sobie podejść, można. Gra jest rozłożona często, zawsze jest ktoś, kto opowie trochę o tej grze. Natomiast tak, żeby sobie usiąść i spędzić trochę czasu na grze, to nie bardzo. Nam się udało zagrać w jeden tytuł. Tak na dziko, na malutkim, barowym, takim wysokim stoliczku, gdzie się nie mieściła cała plansza, myśmy sobie tam podtrzymywali jakieś elementy, także to było na dziko, ale bardzo chcieliśmy sobie jakoś tam spróbować skorzystać z okazji, że możemy zapoznać jakiś tam tytuł.
Okay. Czyli generalnie tak naprawdę tam się gier nie testuje, tylko przychodzisz, rozmawiasz biznesowo, że kupujesz, nie wiem, 3 tony najnowszej produkcji i tak naprawdę co to jest, tak?
Nie, no właśnie zupełnie nie. To jest prezentacja wszystkich tytułów, które będą sprzedawane w tym roku. One jeszcze nie są sprzedawane. Tam na miejscu jest właśnie okazja, żeby sprawdzić, czy jesteś czymś zainteresowany, żeby przyjrzeć się. Tam zostanie zaprezentowany tobie tytuł już tak bliżej, tak? Nie tylko okładka i temat, ale także w przeciwieństwie do Essen, gdzie kiedy się spotykamy ze współpracownikami, producentami, to tam niechętnie się tłumaczy gry tak i opowiada o regułach, a tutaj ci szefowie przedsiębiorstw czy też działu sprzedaży chętnie opowiadają o regułach, wyciągają te gry, pokazują szczegóły po to właśnie, żeby zainteresować, żeby ewentualnie coś sobie potencjalny klient wciągnął na listę zakupów czy do dalszego rozważenia. Tak, to tutaj miałem okazję posłuchać sporo o regułach gier, gdzie na Essen to już jest jakby dalszy etap, tak? Na Essen się tych targów dobija, wręcz przed Essen to się robi, a to wszystko jest przygotowywane w Norymberdze.
Okej, okay, czyli tak rozmowy biznesowe przede wszystkim, rozpoznanie danej gry. Powiedz mi, czy w ogóle byli też na tych targach na przykład jacyś projektanci tych gier, znaczy tacy bardziej znani, jacyś celebryci, czy głównie osoby zajmujące się sprzedażą?
Tak, ale troszeczkę to inaczej wyglądało niż w Essen. Generalnie Essen to jest, to nie ukrywajmy, tak? To jest święto gier planszowych, to jest wielkie targowisko, nie wiem jak to nazwać, festiwal, tak? Tam się te gry wręcz konsumuje, tam się sprzedaje, tam się robi wokół tego taką największą otoczkę, tam wszyscy przyjeżdżają z całego świata. I ci celebryci w Essen mają się pokazywać, mają być rozpoznawalni, to w Norymberdze nie, to oni się cicho, spokojnie przechadzają po korytarzach, oczywiście jeżeli się zna ich z widzenia, to się ich rozpoznaje.
Kogoś tam rozpoznałeś?
Boskiego Rainera oczywiście tak.
Hanna Montana nie było.
No nie byłem w tych halach za
Szymon, co to jest to?
Następnym razem bardziej się będę przyglądał tam i spróbuję poszukać, tak? Także Essen to jest taki etap końcowy, a Norymberga to jest taki etap zapowiedzi, planów, projektów.
Czyli tam generalnie tak. Wystawiają się wydawnictwa, tak?
I to nawet to nie jest,
a wy jako sklepy chodzicie raczej, nie macie swojego stoiska, tylko bardziej chodzicie...
Zupełnie nie. Jesteśmy umówieni na kilka spotkań.
Znaczy ja przepraszam jeszcze, bo ja nawet chyba tego nie powiedziałem, a to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście Rafał jest pracownikiem Rebel.pl, czyli sklepu i wydawnictwa. No i właśnie dzięki temu też tutaj nam może tak szeroko opowiedzieć o tym, bo
tak, to rzeczywiście jest informacja, której mogło zabraknąć. Tak, rzeczywiście reprezentowałem Rebel i właśnie tam przygotowywaliśmy to, co my także będziemy w tym roku proponować. Mhm.
A powiedz mi jeszcze, miały swoje stoiska jakieś polskie wydawnictwa?
Znaczy polscy producenci, była, tak? Tak właśnie, z gier planszowych była Granna, gdzie bardzo miło spędziliśmy troszkę czasu, natomiast mnóstwo było polskich producentów, to wiem z folderku głównie, z klocki, jakieś tego typu zabawki, to tak, to były reprezentowane przez Polskę, myśmy widzieli nazwy polskich firm, rzeczywiście były prezentowane, była prasa, prezentowana polska prasa zabawkowa, natomiast na pewno byli nasi koledzy z innych sklepów czy wydawnictw, tak, to na pewno tak, a stoisko własne miała piękne zresztą z folkowymi krabami wyróżniające się właśnie taką oprawą, to miała Granda. Zresztą generalnie te stoiska zupełnie wyglądają inaczej, tak? To wracam do poprzedniego pytania, bo to nie są stoiska wypełnione grami, to są stoiska, najczęściej na jednym stoisku bywa tak, że jest kilku wręcz, jakichś tam zaprzyjaźnionych czy zgrupowanych wydawców, tak? Na przykład Days of Wonder nie ma jakiegoś tam osobnego własnego stanowiska, Western ma wielkie wielkie, wspaniale oprawione graficznie stoisko, a tutaj gdzieś przycupnięte przy Asmodee, bo tak naprawdę potrzeba tylko kawałka stolika, stołu, gdzie można zgromadzić gry i prototypy i kilku krzeseł, przy których można wypić kawę i porozmawiać. Tak? To jest potrzebne. Więc ta oprawa taka graficzna to jest zupełnie, zupełnie inna.
Czy jeszcze tutaj wracając do tego, czyli mówisz, że polscy wydawcy, polskie sklepy, polscy wydawcy, producenci trzymają rękę na pulsie, tak?
Oni... Oj, z pewnością, oczywiście tak.
Czy na bieżąco tutaj. Mam jeszcze pytanie takie ogólne generalnie. Jak to wrażenie na ciebie zrobiło to targi? Czy chciałbyś to następnym razem pojechać również tak niesłużbowo, tylko pochodzić, pooglądać? Czy jednak Essen to jest najważniejsze?
Essen to jest coś wyjątkowego, tak? Mhm. A do Norymbergi się jedzie do pracy. Tak okay. Jak w Essen zawsze można znaleźć godzinę wolną, znaleźć dwójkę ludzi, sobie w coś naprawdę zagrać, pobawić się w Essen. Jest ta wyjątkowa atmosfera polskiego hoteliku w Gelsenkirchen, gdzie się chce wracać. To Norymberga jest taka czysto służbowa. Oczywiście to jest fajne, tak? No bo chyba każdy lubi, jak w pracy się coś dzieje poważnego i wypadamy z biurowej rutyny i oczywiście bardzo chętnie za każdym razem pojadę. Natomiast to w żaden sposób nie przystaje jedno do drugiego.
A to właśnie, to jest w ogóle jakieś życie po targach, takie, że tam coś gracie, gdzieś idziecie?
To znaczy oczywiście, myśmy pojechali w 3 osoby, to jak już jest trójka, to można sobie w coś zagrać. Oczywiście wzięliśmy do bagażnika, wrzuciliśmy kilka gier. Natomiast bardzo miłą niespodziankę zrobił nasz francuski partner, firma Asmodee, która zaprosiła nas na Gaming Night, akurat było to tej nocy, kiedy byliśmy i w swobodnej atmosferze w sali konferencyjnej hoteliku przygotowali wszystkie gry, wszystkie prototypy, drobny poczęstunek i tam wieczorem można było przyjechać gdzieś koło godziny 20.
Czyli taki event był przygotowany.
I spokojnie można było w coś zagrać, tak? Już nie w takich dzikich warunkach, tylko przejrzeć, tudzież tak poznać powierzchownie jakąś grę, ale spokojnie można było usiąść, byli przygotowani ludzie i właśnie w środowisku jakiś tam, jakoś tam związanym, tak, bo to byli wszyscy partnerzy Asmodee z całego świata, można się było poznać i sobie swobodnie pograć. To było bardzo przyjemne i sobie tam siedzieliśmy do północy i zaliczyliśmy piękną grę.
Okej, okay, to zaraz cię popytam jeszcze o gry. Szymon, jeszcze jakieś pytania a propos atmosfery?
Właśnie, tak. Czy chciałem dwa na pewno mam pytania. Pierwsze, czy generalnie wśród wystawców to są raczej giganci? Znaczy, innymi słowy, czy małe wydawnictwo z Polski powinno tam się wystawić? Jest sens? Będzie zainteresowanie? Czy raczej generalnie tacy wydawcy czy sklepy jak właśnie wasz? Jeździecie tam do swoich stałych partnerów, ewentualnie ścigacie się z innymi polskimi sklepami do jakieś tytuły, ale do tych takich mniejszych to raczej nie bardzo macie czas, tudzież sens.
To znaczy, myślę, że polski rynek jest już na tyle rozwinięty, tak nie ma co ukrywać, że ci najwięksi gracze są jakby już tak trochę podzieleni, tak? Każdy już ma w Polsce jakiegoś swojego dystrybutora czy partnera, natomiast rzeczywiście odbywa się jakiś taki rodzaj wyścigu do średnich, do małych firm. Staramy się dogadywać z każdym, kto prezentuje jakąś ciekawą grę. I ja myślę, że to jest jakaś... Trudno mi to ocenić oczywiście, na ile to jest wartościowe i opłacalne dla wydawnictwa takiego, który produkuje własne polskie gry. Natomiast to jest chyba najlepsze miejsce, tak? Myślę, że można zacząć od Essen i zaprezentować gry publiczności, ponieważ tak naprawdę zainteresowanie zaczyna się od dołu, od zainteresowania produktem graczy. Tak? To jeżeli jest ciśnienie na jakąś grę, jeżeli każdy na Board Game Geeku wypytuje o tytuł i chce w niego zagrać, tytuł pojawia się w hotach, to jest oczywiste, że zostanie zauważony przez nabywców zagranicznych. Tak? Także zaczyna się od produktu, zainteresowania graczy i potem chyba jest Norymberga.
A powiedz, to w takim razie jeszcze mi się jedno pytanie od razu nasunęło. Mm-hmm. W takich rozmowach biznesowych Board Game Geek i ten cały hype i to wszystko to ma jakieś tam odbicie. Są wśród rozmów jakieś statystyki, że a nasza gra jest na 20 miejscu, a ma tyle statystyk, a ma tyle chętnych. To w ogóle jaki ten cały fanowski ruch ma jakieś odzwierciedlenie, czy to generalnie wielki biznes robi sobie biznes, a to naprawdę tu się fani tylko przekrzykują?
I tak, i nie. Tak, bo ranking Board Game Geek nie jest jedynym rankingiem, to po pierwsze. To jest tylko jakiś taki miernik pewnego zainteresowania, które też jest wyczuwalne z wielu innych stron, tak? Nie tylko zainteresowanie nabywców, klientów, graczy widzimy właśnie na Board Game Geeku czy na jakichś tam polskich portalach, ponieważ jest cała masa i to jest duża większość klientów, którzy nie korzystają z takich jakby miejsc, komunikują się raczej bezpośrednio. I kiedy rozmawiamy, to w zasadzie słowo Board Game Geek nie pada. Tak, to jakby wiemy, rozumiemy, że skądś wiemy o tym zainteresowaniu, natomiast raczej nie ma tak, że na Board Game Geeku coś czy coś. To sporadycznie, aczkolwiek jakby wiadomo, że taka wspólna wiedza o zainteresowaniu danymi tytułami jest, tak? Ja jestem pewien, jak z kimś rozmawiam, że on wie, o czym się teraz mówi, o czym się teraz pisze na Board Game Geek, na Board Game News, czego się pojawiają recenzje, to wszyscy wiemy po prostu. I to jest oczywiste, że zainteresowanie klientów zawsze się będzie jakoś tam przekładało na poczynania branży.
Rozumiem, że Games Fanatic wymieniłeś tylko, nie wymieniłeś przez przeoczenie. Bo też się o nim mówi, na zapewne.
Tak, możemy tak nazwać. Oczywiście.
A w takim razie, słuchaj, powiedz, skoro wydawnictwa, ewentualnie polskie przynajmniej, wydaje się, że powinny rozważyć wystawienie się wspólnie albo oddzielnie, to powiedz, czy jest w ogóle tam sens dla autora gry, który szuka wydawcy na przykład? Czy to jest dobre miejsce, żeby on pochodził?
Nie, zupełnie nie wiem. Tak, raczej autora gier, który szuka wydawcy,
na przykład, tak.
Nie sądzę.
Czyli to raczej SM. Ja
jakby sobie tego nie wyobrażam. Być może coś takiego się zdarza, ale ja sobie tego nie wyobrażam. Tak? Myślę, że najpierw trzeba... Znaczy, każde z takich dużych wydawnictw i małych pewnie też ma jakąś osobę, jakąś komórkę, która się zajmuje oceną produktów i pomysłów. Tak? I są miejsca, gdzie można wysłać instrukcję gry najczęściej do jakiejś tam oceny. Bo oczywiście każdy chce wydawać jakichś super utalentowanych nowych autorów i każdy chciałby odkryć nową gwiazdę. Tutaj nie ma wątpliwości, tak? I na przykład u naszych tych francuskich partnerów, o których mówiłem, Asmodee, to wiem, jak to wygląda, po prostu jest osobny człowiek, do którego się to wszystko... To jest jego zadanie, tak? Ewaluacja pomysłów. I on w ciągu roku, nie wiem, ile on tego dostaje, ale na pewno się nie
sporo. No dobrze, no to...
A taki kontakt bezpośredni, tak, żeby przynieść coś i pokazać, to raczej tego nie widzę.
No dobrze, to tam przybliżyłeś nam, jak wyglądała ta Norymberga, jak w ogóle wygląda Norymberga, tak, dla nas właśnie takich przeciętnych graczy, którzy jednak na Norymbergę nie jeżdżą, już w ogóle...
Jak już powiedziałem, to
też nie ma to sensu tak do końca, tak?
To znaczy, ja bym tam prasę widział, tak, bo na pewno na Board Game Geeku jeszcze wszystkie te tytuły, które się zapowiada, są jeszcze w takim stadium bardzo surowym, tak, tam jeszcze nie ma opisów, a tego już się już można dowiedzieć, tak, tam już można sobie obejrzeć grę na tyle, że można nawet jakąś tam spróbować jakiś tekst, czy recenzję, czy opinię opisać, tak, także jakoś byłem... zaskoczony w ciągu tych pierwszych dni po Norymberdze, że nie pojawiły się jakoś masowo. Pojawiło się troszkę zdjęć z tych rozłożonych prototypów, czyli jakaś tam prasa dotarła, ale jakieś takie pogłębione teksty to na razie nie.
No dobrze, i teraz byśmy zaraz tylko zrobimy małą przerwę, zrobimy dżingla kostkowego naszego i przejdziemy właśnie do tego meritum, czyli tego, co udało ci się zobaczyć, co udało ci się zagrać na Norymberdze.
Bardzo.
No i teraz w sumie najważniejszy punkt, czyli gry, najnowsze pozycje, jakie się tam pojawiły i które udało ci się albo zobaczyć, albo nawet zagrać w Norymberdze. To jak tam, Rafał, to się prezentowało? Co ci się udało? W jakie tytuły?
To znaczy tak, że zagrałem, że usiadłem i można powiedzieć, że jakaś tam rozgrywka nastąpiła w miarę pełna, to tak naprawdę to były dwa tytuły. o których zaraz powiem. Wiele z nich obejrzałem na tyle dokładnie, że albo znam fragment instrukcji, albo wiem trochę o mechanice, albo zagrałem jedną rundę, tak? To jest kolejna taka grupa tytułów, którym się mogłem przyjrzeć właśnie po to, żeby nabrać jakiejś opinii, ocenić ewentualnie produkt pod kątem właśnie takim sprzedażowym. Ta gra, o której mówiłem, że zagraliśmy na siłę i na stoliku, to było Asteroids z wydawnictwa Ystarii. Bardzo nam zależało, bo to wyglądało na coś trochę nowego, na jakąś taką... Wiedziałem, że to jest gra o programowaniu, tak? Że to jest... Kluczem tej mechaniki to jest zaprogramowanie jakiegoś układu, który potem odpalimy i on ma jakoś zadziałać. Asteroids jest to wyścig jakichś takich kosmicznych stateczków w przestrzeni, w ciasnej przestrzeni wypełnionej jakimiś kosmicznymi głazami, jakimiś poruszającymi się platformami. To wszystko to zagraża naszemu stateczkowi i chce go zmieść. Plansza jest heksagonalna. Z jakiejś takiej centralnej części latamy w kierunku czterech krawędzi, gdzie znajdują się takie docelowe platformy i musimy je wszystkie zaliczyć. To chyba w ogóle ma, o ile dobrze doczytałem, taką formę, że to jest jakiś wyścig, że tam w ogóle to publiczność obserwuje, tak? Jesteśmy jakimiś sportowcami, którzy latają i muszą dotrzeć do czterech wybranych punktów, tylko że wszystko jest w ruchu. Nie tylko my się ruszamy, ale te wszystkie przeszkody się ruszają i wygląda to tak, że mamy stoperek i mamy w wersji dla takich początkujących graczy mamy tam chyba 50 sekund, a w wersji dla zaawansowanych 20 sekund. I to chyba można sobie, to chyba jest fajne narzędzie, żeby sobie skalować trudność, w trakcie których musimy zaprogramować swój ruch. A tura zaczyna się od tego, że rzucamy trzema dużymi kośćmi w trzech różnych kolorach i każda z tych kości jest ustawiona na odpowiednim miejscu planszy i pokazuje, w którym kierunku będą ruszały się obiekty na planszy. Te obiekty właśnie są w kolorach niebieskim, białym i czerwonym i rzucamy sobie kostkami, możemy na to spojrzeć, włączamy stoper i teraz mamy, dajmy na to 20 sekund na analizę, który obiekt się gdzie poruszy, gdzie będzie wolny tor.
Masakra.
I możemy zaprogramować sobie 6 czy 7, już nie pamiętam, na karteczce gracza 6 czy 7 kolejnych ruchów. Możemy się gdzieś ruszyć, skręcić, zawrócić, strzelić lub też włączyć tarczę. Przy czym wszystko jest utrudnione przez to, że wiele z tych brył ruszających się w kosmosie jest dwukolorowych. Więc ruszą się nie tylko jako niebieska kostka, tylko ruszą się także później jako biała kostka. Te kostki wskazują, jako że to jest heks, tak? Ma 6 ścianek, każdy taki obiekt na jednej ze ścianek ma właśnie cyferkę 1, 2, 3, 4, 5, 6. I ruszy się w tym kierunku wyznaczonym przez kostkę.
Ale powiedz, jak wrażenia? Działa to wszystko? Jak ci się to podobało?
Generalnie trochę nie mój jednak rodzaj gry, bo to wszystko jest troszkę na za bardzo wesoło. Mhm. Tak? To znaczy właśnie wyobrażam sobie jakąś czwórkę grających osób na wesoło, spieszących się i śmiejących się z tego, więc to jakby do mnie nie trafia taki za bardzo typ gry. Ja, chyba Party Games to są ostatnie gry w kolejności, po które sięgam. Natomiast ten mechanizm chyba działa, tak? Można przede wszystkim jakby takie dwie ogólne strategie przyjąć. Pierwsza to jest zaprogramować jeden, dwa ruchy, ale na pewno takie, które na pewno będą skuteczne i na pewno może nas mało poruszą, tak, ale nigdzie nie zostaniemy zmiecieni z naszej trasy i nic nam tam nie zagrozi. A drugi typ ruchu to jest taki, że staramy się to wszystko ogarnąć i zaprogramować wszystkie 6 ruchów i starać się dotrzeć do celu z tym ryzykiem, że jak się coś nie uda, to już to nie dostaniemy nic, tak? To wlecimy gdzieś tam i dostaniemy rany. I obie te strategie, tak, kolega grał jedną, ja grałem drugą i obaj staraliśmy się wyciągnąć jak najlepszy wynik. Także ta mechanika się sprawdza. Graliśmy w takiej wersji przygotowanej właśnie do pierwszej rozgrywki, jeszcze niepełnej, bo tam jeszcze dochodzi ewentualne strzelanie się. To musi być bardzo zabawne, gdzie nie tylko latamy z miejsca w miejsce, ale jeszcze musimy uważać na przeciwników. I jest to dość dynamiczne. podobało mi się to, bo o to się najbardziej bałem, że rozliczanie tych ruchów wszystkich będzie trwało dużo dłużej niż
sama gra.
Ale na szczęście tak nie jest. Za pierwszym ruchem rzeczywiście trzeba się temu przyjrzeć, bo niektóre głazy przepychają, inne głazy, niektóre nie. Niektóre ruszają się o dwa pola, niektóre o jeden i za pierwszym razem to trzeba skrupulatnie zrobić, ale już po trzecim ruchu było szybciutko, tak? Już się bawiliśmy.
Okej.
Okay. Także wrażenia mam niezłe. Niestety gra, chyba mogę zapowiedzieć, że to będzie dość droga gra w Polsce. Tak, to cena docelowa została ustawiona na 40 euro, to wygląda na 150 zł. Tak.
No nie, no jak na party game, to może nie przejść.
Jak,
no
owszem, piękną, owszem, dużą, ale mimo wszystko oryginalną to też na pewno, ale mimo wszystko gdzieś tam bliżej gatunku party game.
Mhm. A gra jest niezależna językowo?
Tak, zupełnie niezależna językowo.
Znaczy to też jest taki jakiś pierwszy krok Ishtari w ogóle w party game. Co prawda mieli rok temu Bombaya i tam taką bardzo familijną, a teraz jest już imprezowa. No. Po prostu chcą wszystkie też sobie gatunki odwiedzić.
A na pudełku jest miejsce na polskie napisy, gdyby ktoś zdecydował się po polsku
to
wydać?
Tak, jest miejsce na polskie napisy. Ja zupełnie nie przypadkiem graliśmy w te Asteroids. Tak,
rozumiem.
I Rafał, mówiłeś jeszcze, że drugą grę jakąś grałeś?
A drugą grę grałem już wieczorem na Asmodee Gaming Night. Znaczy tam jeszcze grałem na przykład na początku tej nocy zapoznawczą partyjkę w grę Mou. Nowe wydanie, jest już polskie wydanie, ale tam ktoś nas zaprosił, akurat siedział, zostaliśmy tak trochę wciągnięci i przymuszeni, bo Mou to też gra party i też w sumie dalej nie lubię takich gier. Ale zapoznawczo okazało się, że pan o azjatyckim wyglądzie okazał się być Czechem. Nasi drudzy współgracze to byli Rosjanie, więc taki wschodnioeuropejski stolik sobie stworzyliśmy przy partyjce Mou. I to akurat taka gra, żeby sobie, nie koncentrując się na grze, porozmawiać i się zapoznać. A potem usiedliśmy do gry, która nie była prezentowana, ja jej nie widziałem na samych targach. To był taki prototyp rzeczywiście przygotowany na Essen i to jest coś, co jakby sprawiło, że nam troszeczkę żywiej krew zaczęła krążyć, bo gra na pierwszy rzut oka bardzo oryginalna i po dwóch rundach wiedzieliśmy, że to będzie coś fajnego. To jest gra jednego ze współpracowników, jednego z małych wydawnictw współpracujących z Asmodee. Chyba jeszcze nie ma jakiegoś ostatecznego tytułu. To jest gra cywilizacyjna. W tym sensie, że rzeczywiście jakoś tam rozwijamy przez trzy epoki jakąś tam strukturę, jakąś cywilizację i od jakichś prostszych struktur wędrujemy ku bardziej rozbudowanym. Jakieś rzeczy, które postawimy na początku gry, mogą pomagać nam w stawianiu kolejnych. Jest to gra karciana. Co najmniej kilku takich mechanizmach, które się nie zdarzają co dzień w grach planszowych, tak? Na przykład mogę powiedzieć, najfajniejsze jest to, że ona ma mechanizm draftowy. To znaczy, bierzemy do ręki 7 kart, czy tam inną ilość, już nie pamiętam. Jedną z nich zostawimy sobie, żeby ją zagrać, a wszystkie pozostałe dajemy przeciwnikowi z lewej strony.
Czyli tak to jest takie w Notre Dame trochę, tak?
Nie, to jest jedyna gra, która mi przychodzi do głowy, to jest Midgard. To tam było coś podobnego. A w Notre Dame rzeczywiście też, ale tutaj na większą skalę. A to ma jedną fajną konsekwencję, że wszyscy gracze grają naraz. Że się nie czeka na swój ruch. I ta gra jest zaplanowana nawet do 7 graczy, a graliśmy w 6 osób. I poważną, dość mimo wszystko dużą grę zagraliśmy w 45 minut. I to była pierwsza gra, także wierzę, że tam drugą czy trzecią grę dałoby się w 35-40 minut skończyć. Dzięki temu właśnie, że intensywnie gramy wszyscy razem. Druga taka rzecz to jest to, że wyobrażenie jest takie, że pomiędzy graczami na środku stołu jest morze. Tak, że my, te cywilizacje są umieszczone wokół morza, więc graniczymy tylko z dwiema. Z graczem po prawej stronie i z graczem po lewej stronie. I bezpośrednia interakcja jest tylko pomiędzy tym najbliższym sąsiedztwem, To też jest bardzo fajne, bo nawet grając w 6 osób, czuje się wyraźną interakcję, a nie ma jakichś takich opóźnień, gdzie to wszystko idzie bardzo gładko, tak? Muszę pilnować wojska, spoglądam na prawo, spoglądam na lewo, jak moi sąsiedzi, oni też spoglądają dalej. Jeżeli ktoś tam dalej zacznie cisnąć, to pewnie to się zacznie jakoś odzwierciedlać jakąś falą.
To jest jakaś, taka jak True Ages, karcianka bardziej, nie planszówka, że tam coś się poruszamy.
Każdy gracz ma swoją jakąś tam planszę gracza. No może jak True Ages, ale jakby zupełnie innego typu gra.
Masz jakąś nazwę chociaż roboczą, żeby tak można było później skojarzyć ją?
Nie.
Nie wiesz, tak? Nawet nie wiesz.
Nie.
A kiedy premiera w ogóle jest przewidywana?
Premiera ma być na SM.
No dobra, to wiemy przynajmniej wydawnictwo. Że...
Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że o tej grze będzie głośno już za niedługo. Tak, że ja nie wiem, czy to będzie jakiś taki wielki hit, który w ogóle coś zrewolucjonizuje, tak, ale na pewno jestem pewien, że ona zostanie powszechnie uznana za porządną, dobrą grę. Już po pierwszej grze wracaliśmy potem do hotelu samochodem i przeżywaliśmy, tak, a co by było, gdyby, a jak to się tam ładnie zazębiało. I potem wracając dalej samochodem do Polski, jeszcze z godzinę poświęciliśmy na omawianie tego.
No to bardzo ciekawe.
Także gra generalnie jest też niezależna językowo, Szymonie.
Aha.
więc zobaczymy, czy gdzieś tam w okolicy Essen nie padną dalsze newsy na jej temat.
A jakiś, wiadomo kto za tym stoi, czy to jakiś debiutant?
Nie, to jest autor znany.
Aha, a można wiedzieć, czy nie? Nie można?
Myślę, że można. To jest Antoine Boza, czyli pan od Ghost Stories.
Tak. Dobrze. A co jeszcze udało ci się zobaczyć w takim razie z innych gier?
Jeszcze oczywiście, to znaczy mam tutaj taką krótką listę przed sobą. Mhm. Jeszcze w takim razie powiem dwa słowa o grze, którą nie udało mi się zagrać, nie udało mi się nawet z bliska przyjrzeć, ale też bardzo byliśmy zainteresowani roboczo. Mignęło nam pudełko pierwszego dnia i nie pamiętaliśmy zupełnie, jak się nazywa, i mówiliśmy na nią Takanobu Okabe, co wszystkim kibicom skoków narciarskich będzie znajome, natomiast gra nazywa się Takenoko i jest o budowaniu ogrodów cesarskich. Tylko problem jest taki, bo cesarz sobie zatrudnił wielu ogrodników, którzy mają tam przystrzygać te ogródki. Problem jest taki, że kupił sobie także wspaniałą pandę, która jest święta i której nie wolno niczym dotknąć. Ona tam łazi po tym ogrodzie i wszystko zżera i niszczy. I z tego, co zrozumiałem, należy właśnie pielęgnować swoją grządkę i możliwie przepędzać tą pandę do innych graczy. Brzmi to dość zabawnie. Ma to być taka eurogra 45-minutowa godzinna. Niestety nie znam żadnych szczegółów mechanicznych, ale mam na celowniku i na pewno się będę przyglądał tej grze. Mhm. Także to takie ciekawostki ze stoiska Asmoda. A potem... Potem jeszcze taki bliższy kontakt z grami był oczywiście na przemiłym stanowisku Cocktail Games. Jak wiadomo, wydaliśmy jako Rebel palce w pralce i zachęceni sukcesem i dobrym przyjęciem tej gry ruszamy dalej na podbój gier imprezowych, których szczerze nie lubię.
Ale nie wartych przynajmniej 150 zł.
Dokładnie tak.
Aby jeszcze głośniejsze będą, czy... Palce to jest maksimum.
Tak. Znaczy następna gra, którą to już mogę powiedzieć, tak, bo to już jest dogadane i zaraz będzie na drukarce. Następna gra to Crazy Dancing. Po polsku będzie się to chyba nazywało Szał Ciał. I to jest gra, gdzie jest jeszcze troszeczkę głośniej i w ogóle muzyczka leci sobie z głośników, a wszyscy tańczymy. Także jeszcze więcej miejsca potrzeba i jest jeszcze bardziej imprezowa niż palce w prawie. Tak, natomiast to już widziałem wcześniej, to już była prezentowana jakoś tam na Essen. A jeszcze sobie obejrzeliśmy dwie gry, które będą w tym roku produkowane przez Cocktail Games. Pierwsza to jest Speech i jest dość ciekawa, aczkolwiek w innym typie. To jest gra z kartami, takimi graficzkami... Z jednej strony przypominającymi Dixita, ale nie tak ładnymi, nie tak symbolicznymi, takie proste to są obrazki, jakiś tam jeden ładnie namalowane, w takiej kolorystyce, bardziej to o kolorystyce mówię, porównując do Dixita, jakiś tam przedmiot po prostu, jakiś komputer na przykład, albo telefon jakiś śmieszny, takie ładne karty i gracze biorą udział w debacie. Dwóch graczy będzie ze sobą debatowało, a pozostali będą sędziować. Wykładamy sobie pierwszą kartę, na temat której mamy debatować. I tam może być cokolwiek. Myśmy sobie jak grali z Matię, to wyszedł telefon komórkowy, więc debata była, czy telefony komórkowe są fajne, czy nie są fajne. No i teraz na zmianę gracze wyciągają kartę i pojawia się w ciemno następny obrazek i trzeba użyć argumentu na tak lub nie. To ustalamy wcześniej z wykorzystaniem tego nowego obrazka.
Brzmi bardzo fajnie, szczególnie, że może to na polskim gruncie się Polacy lubią właśnie dyskutować.
Tak, zdecydowanie takie rzeczy też nam się wydaje, że są fajnie przyjmowane. Tak? I mam jakiś telefon komórkowy i pada następna karta, jakiś tam, nie wiem, rower na przykład i trzeba skonstruować jakiś argument za lub przeciw z wykorzystaniem roweru. Rower to pewnie jeszcze by się dało, ale mi wypadła kura i mnie już zupełnie zatkało, tak? I nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Także na stanowisku Cocktail Games jest zawsze wesoło, bo tam zawsze właśnie jest taki nacisk, żeby zagrać w coś wspólnie, tak? Więc te wszystkie gry tak właśnie mają, że trzeba gadać, są głośne i widać ich z daleka.
A powiedz, czy były jakieś takie tytuły magnesy, które widać było, że przyciągają dużą uwagę wydawców, dużo ludzi jakoś tam, nie wiem, czy są głośne w jakiś sposób? Takie hity potencjalne lub już takie kreowane na hity?
Znaczy, oczywiście każdy chce przedstawić swoją grę jako jakiś taki hit. Tak, nie, raczej tego tam tak nie widać z kilku przyczyn. Przede wszystkim firmy mają jakichś swoich stałych współpracowników. Tak, i to jest tak, że tam nie ma jakby łapanki z ulicy, że łapię kogoś i tutaj mu na siłę coś tam opowiadam, albo to raczej jest tak, że są ładne i duże stoiska, wokół których kłębi się dużo ludzi, bo to jest właśnie jakaś duża firma. Na przykład Kosmos miał piękne stoisko i cały taki labirynt miał wybudowany, gdzie się wchodziło i można było wszystkie gry z prawej i z lewej strony obejrzeć i tam był cały czas jakiś taki tłumek. Ale głównym produktem, który tam był prezentowany, było kolejne wydanie Osadników z Katanu, co jakby no nie można powiedzieć z naszego punktu widzenia, że to będzie teraz jakiś hit, tak? Być może z punktu widzenia odbiorcy w Niemczech to tak, to może być jakieś tam wydarzenie tegoroczne, natomiast no myśmy wzdłuż tego stoiska przeszli dość obojętnie, chociaż tam z Kosmosu na pewno też pojawią się fajne rzeczy w tym roku.
Masz coś jeszcze tam, Rafał, na liście z tych gier?
Mam jeszcze na liście, to znaczy nie wiem, czy chcecie posłuchać o 8 dodatku do Carcassonne?
Chcemy, Szymon.
Jeśli jest Carcassonne i Hannah Montana, to chętnie.
To była prowokacja, ale rzeczywiście już seria Carcassonne rozwija się dynamicznie i końca nie widać. Nowy dodatek wprowadza licytację o wyciągnięte żetony punktami zwycięstwa, więc dla jakichś takich gamersów może to będzie coś zachęcającego. No więc taki trzyczęściowy składa się z trzech dodatków, można się było przyjrzeć. Zaraz będzie w Polsce, tam co, za tydzień czy dwa tygodnie powinien być już w sprzedaży. Ale mimo, że jestem w sumie, gram w Carcassonne, bo gramy z żoną dość często, to mimo to już nie budzi mojej jakiejś ekscytacji. Kolejny dodatek. Już pewnie spróbuję. Co jeszcze mogę opowiedzieć? Na pewno dwie fajne rzeczy przygotowują Czesi.
O, byli, tak? Czesi byli.
Byli, nie mieli stoiska, ale byli łapalni na korytarzu. To zresztą normalna praktyka, tak? To nie każdy tam ma stoisko, ale można go spotkać na korytarzu, przywitać się.
Poprosić, żeby z plecaka wyciągnął te swoje...
Dokładnie, umawiamy się w kawiarni, czy się ma pół godzinki na pogadanie, mamy, no to... Bardzo
ale
proste.
Czesi, którzy z Czech Board Game, czy z Czech?
Games Edition.
Edition, dokładnie.
To powiedz mi, którzy są, którzy to...
Czech Games Edition, czy Fatil,
czy ci drudzy?
Petr Murmak i Vladak Fatil, tak.
Okej. Okay.
Tak, to na pewno będzie też ciekawa i inna niż wszystkie gra z tego wydawnictwa. Tam jest dwóch autorów, Vlada i Suchy.
O, tak? Razem teraz robią.
I, nie, to będą dwie różne gry. Aha, każdy robi inną grę. Jedna z nich to będzie zupełnie coś nowego, bo to będzie taka gra lekko trivia.
Tylko to będzie kogo?
Nie powiem, to jest zagadka.
Dobrze.
I będzie taka gra zgadywanka z mapą. Z mapą Europy i z krajami, i trzeba będzie znajdywać najkrótsze i najdłuższe drogi. Krótka prezentacja nas może nie przekonała w pełni, aczkolwiek rzeczywiście to jest troszeczkę coś innego na rynku takich gier.
Stawiam na Chwatila.
No proszę. Natomiast tam bardzo miły epizod się wydarzył, bo potasowaliśmy karty z tymi flagami. Przygotował taką pierwszą, wstępne rozłożenie tej gry i pierwszą kartę, którą Peder wyciągnął, to była właśnie karta Polski, co nas bardzo ucieszyło i coś się śmiali. Natomiast będzie druga gra, która będzie długa, ciężka, z elementów wyglądająca na Carcassonne, takie właśnie płytki z dróżkami, które się łączy. Gra będzie o XX wieku. To znaczy będziemy zaczynać rozgrywkę po wojnach, gdzie Europa jest zniszczona, czy tam świat, nie wiem, czy to będzie jakoś tam tematycznie bardziej zawiązane, czy nie, na podstawie prototypu ciężko to zgadnąć. Natomiast będziemy dynamicznie budować, rozwijać przemysł, budować gospodarkę, ale też zanieczyszczać środowisko, co na początku gry nas nie będzie interesowało, ale u schyłku XX wieku to ekologia będzie najważniejsza. I wygra, tudzież największe szanse na zwycięstwo będzie miał ten gracz, który będzie najczystszy, nie będzie miał żadnych zanieczyszczeń i będzie najbardziej ekologiczny.
No to brzmi bardzo fajnie, szczególnie, że po tym shipyardzie to Suchy ma u mnie bardzo duży kredyt zaufania.
Tak, brzmi dobrze. Jest troszeczkę grania takimi kafelkami, bo to jak się buduje to swoje państwo, jak się stawia kolejne miasta, gdzie, które graniczą z którymi, co się gdzie produkuje, co się gdzie dzieje, to ma kluczowe znaczenie. I to jest taka pierwsza rzecz, którą chciałbym zagrać w Essen. Tak, to na pewno będę wypatrywał tego tytułu. To znaczy, prawdopodobnie będzie można grać na pionkach. Zapraszali na pionki, będą przyjeżdżać z tymi grami, więc chętni na pewno się nagrają. Mhm.
A słuchaj, ja mam tutaj taką listę gier, które tam, właśnie czterech, które mnie zainteresowały. Tak? Czy widziałeś w ogóle ten Mystery Express Ace of Wonder, który tam się trochę...
Oczywiście tak.
Właśnie, jak to ci się na pierwszy rzut oka wydaje? Czy to jest coś nowego w tych dziedzinach dedukcyjnych, czy raczej mielenie podobnych tematów?
Powiem szczerze, to była jedna z pierwszych i ważniejszych oczywiście rozmów naszych z Days of Wonder. Wiadomo, że jesteśmy polskim dystrybutorem, że sprowadzamy te gry, że Ticket to Ride jest przez nas wydany po polsku. I pierwsze pytanie było, czy możemy od razu zrobić Mystery Express, od razu wersję polską razem z premierą. Tak, to było pierwsze. Niestety nie. Także jeśli będzie Mystery Express po polsku, to będzie jakoś tam w późniejszym terminie. To jeszcze jest do dogadania. Days of Wonder wydaje jedną grę rocznie, nie spieszy się, nie zalewa rynku tytułami, raczej się stara wydawać to spokojnie i mają taką filozofię, że pierwszy nakład gry jest niewielki, sprawdza się opinie fanów, sprawdza się przyjęcie, sprawdza się, czy nie ma jakichś tam niedziałających rzeczy, czy błędów, zwykle nie ma. I dopiero wtedy można robić jakieś tam edycje narodowe i to, czy będzie Polska, to jest sprawą otwartą, na pewno nas to interesuje. To jest rzeczywiście jakiś tam spadkobierca, nazwijmy to, mechaniki Mystery of Abbey, tak? Ta gra detektywistyczna, natomiast ma być lepsza, ma być nowocześniejsza, ma być taka przyjemniejsza w odbiorze. Nie zagraliśmy ostatecznie, tak? No na pewno jeszcze mamy do SN sporo czasu, żeby się przyjrzeć temu tytułowi. Nie było za bardzo jak zagrać i się wdrożyć. Graficznie wygląda zupełnie obłędnie, tak jak wszystkie te tytuły. Widzieliśmy co prawda prototyp, ale on nie ustępuje specjalnie jakoś tam. Znaczy widać od razu, że to będzie wspaniale wydane. Taka mechanika wykluczania sobie różnych elementów, tak? Mamy ten pociąg pędzący przez Europę, w pociągu jest morderstwo, każdy z graczy musi ustalić kto, kiedy, jakim narzędziem, z jakiego powodu dokonał tego morderstwa, kto ustali więcej, kto zbierze więcej danych, ten wygra. No i będzie to polegało na tym, że będziemy obserwować karty, które pojawiają się u innych graczy. Wszystkie karty występują w dwóch kopiach. I z całej tej talii wybierzemy jedną kartę motywu, jedną kartę osoby, jedną kartę czasu i miejsca i włożymy pod planszę. Więc
jak w detektywie starym.
Nie grałem, nie znam. Natomiast właśnie trzeba będzie odkryć, co mieszka pod planszą. Więc jeżeli zobaczymy w trakcie jakiejś rundy dwie karty w różnych miejscach, to znaczy, że mamy już co wykluczyć, tak? To wykluczanie będzie oparte na jakąś taką mechanikę.
Mhm. Czyli pierwsze wrażenia są przekonujące, tak? Na tyle, że interesujecie się tym i póki co to jest gra, którą warto obserwować.
Tak, zdecydowanie. Tak. To znaczy w ogóle gry detektywistyczne w ogóle się cieszą powodzeniem, tak? To my jesteśmy przekonani do dobrej roboty, którą robi Days of Wonder w procesie jakby tworzenia, rozwoju, rozwijania gier, także raczej nie mamy jakichś tam szczególnych obaw, że to będzie jakiś tam kiepski produkt.
Co tam, Szymon, na liście masz jeszcze?
Mam dwie gry od Włochów. Chciałem zapytać, czy widziałeś coś może z Nexusa, tudzież oni tam teraz wykupili.
Tak, no właśnie, Dakota
i Letters. Na Dakotę czekamy. Kolega Maciej grał już w Dakotę i rozmawiał z projektantem na SN. Niestety tutaj nie znaleźliśmy bądź to Dakoty, bądź to czasu, żeby szukać Dakoty. Nie, niestety nie wiem, chociaż rzeczywiście jest to też u mnie wysoko w grach, którymi się zainteresuje.
To samo jest u mnie, no bo to jest tam bardzo fajny taki mechanizm, to Bruno Fajduti o nim pisał, że tam część graczy jest kolonizatorami, a część graczy
tak,
jest
białymi, a część
plemionami, jest Indianami.
Tak,
i tam jest jakoś fajnie zrobione, że gracze muszą ze sobą, ta grupa, ta część, która jest na przykład osadnikami, ze sobą jakoś tam kooperować, a jednocześnie rywalizować tam z Indianami. I to jest jakoś bardzo fajnie zbalansowane.
To wygląda na to, że mechanizm będzie wnosiło coś nowego. To się zgadzam. I Maciej, który zagrał tam z projektantem w trakcie SN dwie rundy. Ta gra co prawda jeszcze została troszeczkę zmieniona od tamtego czasu. To był cały zachwycony, że jest świetnie oddany temat w grze, że rzadko się widzi tak ładnie ujęty temat sprzedany przez mechanikę.
A Letters from Whitechapel w ogóle wam się obił o uszy? Bo to też jest jakaś detektywistyczna czy tam dedukcyjna gra od Nexusa właśnie.
Nie, przykro mi, tego zupełnie nie zauważyłem, nie. I jeszcze takie tytuły, na które zwróciłem uwagę, to było Speicherstadt, czyli miasto z Pikszy, to jest Egertspiele. To znam jakby reguły, nie zagrałem w grę, ale jest to takie w miarę średniej ciężkości euro, typu, no nie wiem, Notre Dame tego kalibru, tak, godzina gry. Natomiast jest rzeczywiście, bo jakby te takie euro to rzeczywiście powstają co chwileczkę, ich jest strasznie dużo, już przestajemy odróżniać jedno od drugiego, a tutaj wygląda na to, że jest jakiś nowy, fajny mechanizm. Zbieramy jakieś produkty, z nich budujemy różne budynki, zbieramy na koniec punkty zwycięstwa. Czyli z jednej strony wydawałoby się, że kolejne przekładanie kosteczek jednego koloru i zamienianie ich na kosteczki innego koloru, ale tutaj będzie bardzo ciekawy mechanizm licytacji i też będę miał oko na ten tytuł. W takiej grupie lżejszych tytułów to na pewno będę zainteresowany. To znaczy na liście mam jeszcze gry, które widziałem tylko z pudełka, tak? Albo tylko z krótkiego przejrzenia okładki, ale także nimi się będę interesował zaraz, jak wyjdą. Chyba dużo się będzie mówić o grze Rattus, o szczurach. Tam będą jakieś takie nowe rzeczy w mechanice. Niestety nie było nikogo, kto byłby w stanie nam na stoisku to zaprezentować. Znaleźliśmy, chwilkę pobiegliśmy do goblinów, żeby to obejrzeć. Było tylko pudełko i jesteśmy z niedosytem i czekamy. Także czekam na Titanie Dorna, ale tutaj zupełnie inny kazus. Mianowicie ja to wiem, że i tak za parę dni, czy za parę tygodni, czy za parę miesięcy i tak to będę miał w rękach, chcąc, nie chcąc, bo jako Rebel też dystrybuujemy właśnie tego producenta i jakby tutaj mogę sobie pozwolić na ten komfort chwilę poczekania, nie ekscytuję się jeszcze na wyrost, ale nazwisko Dorn jest jakby u mnie stoi wysoko, więc na Titanie na pewno czekam. I może z takich nowości będę zwracał uwagę na Czokolatu, choćby ze względu na grafikę i czekoladę, to jestem fanem. Mhm. A jeszcze chciałbym też zobaczyć, sobie wypisałem na takiej liście życzeń, czego nie zobaczyłem w Norymberdze, ale co na pewno będzie grane w tym roku, to Glenmure, czyli nowe pudełko z Alea. Tak,
właśnie, ja tu mam na liście też u siebie tutaj. Glenmure jest taką grą, którą w sumie tam z tego, co przeczytałem, to nie porywa ten temat, bo to jest o jakichś tam Szkotach, którzy poszerzają swoje terytorium.
No właśnie, jest takie strasznie generyczne, to mi
takie,
się wydało.
Tam jakieś krowy, żeby mieć tam większe pastwiska, nie wiem, tam kukurydzę pielęgnują.
Jeszcze jak się
Biski
pojawi, to już w ogóle na pewno kupuję.
Ale fakt, że Alea to u mnie też
tak, dokładnie. Wygląda na przynajmniej średnio ciężką. Ja obejrzałem elementy tej gry, też nie było czasu wysłuchać prezentacji. Wygląda na to, że tam będzie trochę grania w środku, tak? Że coś tam się będzie działo interesującego. Zobaczę, czekam na to. Ilustrację Haralda Lieska to jest coś, co też bardzo lubię, więc... Nowy autor, tak, zobaczymy, czy Kramer, co prawda nazwisko znane, ale to jest nie ten Kramer, więc zobaczymy, czy jakaś nowa twarz.
Jeszcze pisany przez C.
Tak, dokładnie. Czy coś nowego się pojawi? Tak, to oczywiście. Skoro nowy autor jest od razu w serii Alea, to może to być coś fajnego. Mhm.
Jeszcze może tak ci się skojarzą, mam na liście, nie wiem, czy jak to się czyta, jak jest Zaustal.
Też z Rafał.
Tak, na podstawie Michaela, znaczy Michał Rienek jest autorem i to ma być gra na podstawie książki detektywistycznej. Chlewnia jest, znaczy po angielsku Pixty Chlewnia to znaczy po prostu. I nie wiem, to coś widziałeś? Czy
nie widziałem tego nawet było.
To może być ciekawe, bo to wiadomo, to autor Filarów Ziemi, autor...
Niestety, to wrócę do pierwszej części naszej rozmowy, niestety... W Norymberdze jest tak, że jest spotkanie. Kątem oka się rzuca na rzeczy, kiedy się przychodzi korytarzami. Może pewnie jakbym pojechał na 4 czy 5 dni na pełne targi, to pewnie bym sobie tam wszystko zaliczył, wszystko obejrzał, co chciałem, ale będąc 2 doby, to tak naprawdę jednak się ogranicza, tak, do jakichś tam firm, którymi się jest zainteresowany. No niestety mam całą właśnie listę rzeczy, na które czekam jako gracz. Niestety nie mogłem jakby się nimi nasycić w trakcie Norymbergi i dalej będę kibicował przed Board Geekiem i czekał na jakieś dalsze wiadomości.
Ty, Szymon, miałeś jeszcze coś na liście? Bo ja tutaj mam jeszcze jakby, nie wiem, może ktoś coś mówił o Samarkandzie, to jest nowa gra, która wyjdzie z Queen Games. Autorem jest m.in. Harry Wu, który jest
w Gamesach,
Chicago Express autorem.
Tak, Harry Wu to od Chicago Express. Nie, niestety nie widziałem. Widziałem, przechodząc koło Queen Gamesów, wspaniałą okładkę i cały wystrój New York.
Alhambra amerykańska.
Ale tak. To jest Alhambra tak naprawdę. Tak. Jak tam. Nie spojrzałem wyraźnie na planszę. Wydawało mi się przez chwilę, że to jest coś nowego, ale to chyba będzie po prostu Alhambra.
Tak, to jest na rynek amerykański po prostu. Przygotowana. Może coś ci się obiło uszy, albo chociaż nie wiem, tam rzucić Fresko, taka ciekawa dosyć gra, w której jest jakaś zrujnowana katedra i znaczy nawet nie zrujnowana, ale w kiepskim stanie i biskup będzie miał jakiś gości i po prostu chce ją odnowić, ważnych jakichś tam VIP-ów i chce ją odnowić i zaprasza nas, my mamy malować, tak, freski w tej katedrze i jest dosyć taki ciekawy mechanizm chyba tam zmieniania właśnie ról. Dosyć fajnie to wygląda wizualnie. Tam jednym z współautorów, bo to jest gra dwóch osób, jest taki autor o troszkę polskim nazwisku, Marko Ruskowski. Jestem ciekaw, czy...
Nie widziałem tego. To brzmi świetnie.
No był jeszcze... No, tak, Szymon?
Chciałem zapytać, czy tam były jakieś, tak chodząc, czy widziałeś jakieś wydawnictwa, dziwolągi, bo czasami na Essen są jacyś japońscy czy jacyś azjatycy, no, jakieś kosmiczne gry mają. Nikt tam zwykle przy nich nie siedzi, ale... Czy to jest...
Ale każdy robi sobie zdjęcie.
Rzeczywiście na tych halach nieplanszówkowych widziałem jakieś zupełnie niestworzone rzeczy. Jakieś kompletne odjazdy, nie wiedziałem w ogóle, gdzie to jakby umieścić swoje świadomości. W ogóle nie, z niczym mi się to nie kojarzyło. Jakieś takie grające tunele, przez które się spuszcza piłeczki i one tam się obijają o jakieś blaszki wydające dźwięki. To wszystko można ustawiać w dowolnej konfiguracji. Z jednej strony puszczamy sobie piłeczki, a z drugiej strony to gra nam melodię. Widziałem curling stołowy, robiony przez Szwajcarów, jakieś dziwne trójwymiarowe drewniane puzzle, tego było bardzo dużo. Ale w salach planszówkowych to... Owszem, były takie rzeczy, które nie są w Polsce popularne, ale znane i z Essen, i jakoś tam na świecie, ale jakichś takich kompletnych już rzeczywiście jakichś podziemnych wydawnictw, czy w sensie nawet jedna osoba, która robi grę, pamiętam z zapleców stoiska portalowego Szweda, który wydał grę Longships i ona budziła zainteresowanie i on rzeczywiście ją sam tam kleił pudełka jeszcze w trakcie Essen, bo mu drukarnia nie dokleiła i on tam siedział pierwszego dnia i mówił, że na pewno na jutro zdąży i kleił te egzemplarze. To takich rzeczy w Norymberdze nie ma, tak? To już jest specyfika Essen, gdzie naprawdę w branży planszówkowej to tam już chce być każdy i tam już jest wszystko. A w Norymberdze to jest mimo wszystko spokojnie.
Albo jak było na Essen, jakiś wariat biegał tam i reklamował grę o trawce, o paleniu trawki i rozdawał takie torebeczki.
Tak. No, dokładnie tak. No to nie, no to tu jest chłodniej, znacznie.
Jeszcze jakieś, Szymon, masz na liście gry?
Nie, właśnie to jeszcze miałem jakąś taką Drachenherz z kosmosu.
O tak, z kosmosu dwuosobówka, plansza troszeczkę jak w Zaginionych miastach. Niestety tam była instrukcja w języku niemieckim, niestety nie znam niemieckiego, nie mogłem się zapoznać. Pierwsze do sprowadzenia przeze mnie.
Zaginione miasta to już wykreślam w takim razie.
Tak, a dla mnie to jest jakby taka trochę Biblia gier. Tak?
No, wiedziałem, że jeszcze będzie nowy Keltis chyba.
O tak, z takim rewolucyjną planszą.
Tak, zupełnie rewolucyjna plansza, gdzie się idzie w kółeczko.
Wystarczy. Znaczy takiego jeszcze maksymalnego dojenia właśnie, to widziałem, że będzie też karciane wersja Filarów Ziemi, tych podstawowych.
Będzie coś takiego. Też się nie przyjrzałem z bliska. Będzie ten kosmos, jeszcze będzie miał reedycję w ładnych, tych samych gier, tylko w ładnych blaszanych puszeczkach. Rzeczywiście ładnych, jakieś takie starsze tytuły będą z tej serii gier dwuosobowych będą wypuszczane na nowo zupełnie. Także kosmos, no wiadomo, to troszeczkę nie jest nasz rynek. Troszeczkę nas to wszystko dziwi, to zainteresowanie. Naprawdę w tych osadnikach zmieniono grafikę, zmieniono figurki wioseczek i miasteczek i to już jest coś, wokół czego się kręci jakieś tam całe duże stoisko, jakiś cały marketing.
No dobrze.
A gra ciągle taka sama.
Mhm. A gra ciągle żywa, że tak powiem.
No dobrze, to wydaje mi się o tych najważniejszych tytułach, przynajmniej które udało ci się tutaj sprawdzić i to popowiadałeś, to na pewno słuchaczy bardzo zainteresowało. Poza tym zdradziłeś jeden z tytułów, który przygotowujecie, tak? Ten Shao Chao wydawnictwo.
Tak. Znaczy nazwa jest robocza, tak? Jeszcze to nie poszło do druku pod tą nazwą.
Jest jeszcze coś, co tak planujecie i możesz nam zdradzić?
No już zdradził też Rafał, żeby Mr. Express
tak,
nie
kupować. Tak, ale to myślę,
jest tylko czekać.
To nie wiadomo,
jesteśmy
tak?
zainteresowani, tak? To ewidentnie jest jakoś tam na naszym celowniku. To może troszeczkę się pospieszyłem ze zdradzeniem tego tytułu, bo może nic z tego jeszcze nie wyjść. Natomiast bo to wiadomo po prostu, wiadomo, że na pewno się będzie dobrze w Polsce sprzedawały, to jesteśmy przekonani, a przy tych ilościach to już naprawdę, czy się to wydrukuje po polsku, to już jakby finansowo to już nie jest różnica. Także
a tam jest pewnie w ogóle zależność językowa jakaś w tym Mister Expressie?
Nie, albo bardzo niewielka.
Aha, czyli to raczej bardziej tak marketingowo, tak, żeby było polskie pudełko, polska
jest. Nie marketingowo, no po prostu przyjemniej się sprzedaje w Polsce polski produkt, tak? Jeżeli i tak, no tak będziemy sprzedawać, to po prostu lepiej to sprzedać. Tak samo jak Ticket to Ride, tak? Jeśli można, to tak się zrobi.
No i mówiłeś jeszcze przed tutaj programem, że zdradzisz jeszcze jeden tytuł, jakiś bardzo ważny, który Szymon masz trzymać gębę na kłódkę do momentu, gdy opublikujemy.
To znaczy tak, no to powiedziałem, bo
dlaczego ja mam trzymać, niby to jest jakiś pleciucha?
Jesteśmy tak podekscytowani w trakcie, kiedy się umawialiśmy na audycję, to właśnie wypluwał faks, umowę, na którą czekaliśmy, bo to jest ważna gra. Jeszcze mogę coś poprzeciągać. Zawsze zastanawiając się nad grami, które warto wydawać, które chcemy wydawać, to takim czynnikiem jest zależność językowa i przyjemność grania w języku polskim i wśród gier, w które po prostu nie da się grać w języku obcym. Bardzo byśmy chcieli w nie grać i sprzedawać szeroko na cały kraj, to bardzo wysoko zawsze i bardzo żałowaliśmy, że nie da się grać w Faunę. I wygląda na to, że Fauna będzie wydana przez nas po polsku. Wymieniliśmy się już podpisanymi umowami, więc myślę, że to jest taki tytuł, który trafi do wielu planszówkowych domów, bo to jest
no może zawojować coś naprawdę innego. To jest taki potencjał, ta gra,
w co warto grać. No bardzo się smuciliśmy, że niemieckie zwierzęta naprawdę grało na rysunki, tak? No bo to się świetnie gra i te rysunki w gruncie rzeczy jakoś tam do dobrej zabawy wystarczają. Ale mam nadzieję, że teraz się będziemy po prostu cieszyć spokojną rozgrywką z każdym, tak? I z babcią, i z dziećmi, i z wszystkimi, tak?
Nie mówiąc o tym, że Fauna ma też taki fajny, dołączoną książeczkę, gdzie są te zwierzęta tak ogólnie opisane, to wszystko jak będzie po polsku, to też jest
edukacyjny
taki aspekt.
To myślę, że jest jakby największa różnica, taka największa gra, którą warto było spolszczyć ze względu nie jakoś tam na to, że się nie da grać, ale ze względu na przyjemność grania po prostu w polską wersję.
Ja jeszcze cię tylko zapytam.
Kiedy to będzie?
Właśnie możesz nie odpowiadać, tylko czy jak kiedy, a jak nie możesz
nie,
kiedy, to
nie
pierwsza połowa.
Długo. Środek roku, tak? Ja, może pierwsza połowa to może być za szybko, ale to już wtedy sam początek drugi.
No super. To bardzo dobra wiadomość. To chyba wiele osób się ucieszy, które po prostu.
Ale mi się ta gra nie podoba generalnie.
No bardzo. Szymon nie zna, bo się skończył.
Ale nie, oczywiście na pewno to będzie w ogóle szansa to sprzedać, bo ja nie wiem, czy to w ogóle w wersji takiej, jakiej jest teraz.
Oczywiście sprzedawało się nawet w języku niemieckim w jakichś tam niewielkich ilościach, bo to jest wyjątkowa gra. Ona w ogóle nie trafiła do nominacji Spiel des Jahres jako taka gra trivia i wszyscy się dziwili, że taka gra jakaś w zgadywanie może gdzieś tam wśród normalnych planszówek się znaleźć, ale jak już ktoś zagra, to wie, że to jest coś wyjątkowego, także no ja się osobiście bardzo cieszę.
No ja również, ja sobie pomimo, że mam niemiecką wersję, to na pewno się zaopatrzę też w Polskę, bez wątpienia. W sumie opowiedzieliśmy o Norymberdze, tam mieliśmy w planach jeszcze kilka takich drobnych dyskusji na temat zapowiedzi kolejnych gier, ale wydaje mi się, że spokojnie możemy to przełożyć, niech nasz drugi zespół później mówią, że nic im nie zostawiamy.
Zespół B nazwijmy
zespół. Zespół B, dobrze.
Mówi, że nie dajemy im jakichś fajnych tematów, tylko wszystko zabieramy, no to tym razem odstąpimy w zapowiedzi tam różnych gier, które się mają na polskim rynku pojawić. Natomiast...
A to już będzie pewnie wiadomo też, że Dungeon Lords są po polsku, to już na tym etapie na pewno też będzie wiadomo, że wydajemy Dungeon Lords, to będą mieli też o czym porozmawiać.
O, właśnie. O.
A polskiego coś wydacie? W ogóle szukacie polskiego autora
jest,
do wydania?
Tak, tak. Wydamy w tym roku co najmniej jedną planszówkę polskiego autora. Jeszcze nie chcę o tym mówić, ale to już jest pewne. Tak?
Ale
to
osoba już... jakaś taka zupełnie nieznana, czy tam się przywijająca gdzieś na forach?
Ze świata
gdzieś?
Polityki. Nie. Zostawmy temat, tak, za kilka dni też będzie pewnie wiadomo, ale tym razem pozwolę biec sprawą jakby własnym rytmem, to już nie będę podkoł. Ale tak, będzie co najmniej jedna, być może będą dwie.
To dobre wiadomości, fajnie, że coś tam się takiego robi.
No chyba wszyscy, tak? Na początku
no jest,
roku
jest
teraz.
Jest jakieś jakby ożywienie, tak, w tym roku. Ten rok wygląda na taki... Plany przynajmniej wszyscy mają obfitsze niż zeszły rok. Tak zwany rok kryzysu, gdzie można się było bać o jakieś tam większe inwestycje. Nie było wiadomo, jak tam się sprawy na świecie będą kształtowały. Więc wiele wydawnictw, wiele przedsiębiorstw gdzieś tam przeczekiwało sprawę. A teraz wszyscy się rozwijają. Tutaj to wszystko jest z punktu widzenia takiego trochę stronniczego, no nie ma co ukrywać, tak, bo to są wiadomości z punktu widzenia Rebela. A wiem, że inni wydawcy polscy też mają duże i bogate plany.
Czyli dla nas graczy dużo... to na pewno będzie bardzo chyba dobry rok, tak?
Tak, będzie na pewno dużo tytułów w języku polskim wydanych, to jest pewne.
No to właśnie, no to tym optymistycznym akcentem pozwolę sobie zakończyć. Przypomnę, że nagrywaliśmy 48. odcinek Planszostacji, no i gościliśmy tutaj Rafała Szczepkowskiego.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.
Dzięki. No i był z nami Szymon Dębski, non Simon.
Dziękuję.
I ja też dziękuję, Marek Pańczyk-Pancho. Do usłyszenia prawdopodobnie już w jubileuszowym odcinku 50. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Покорить свои